Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, na początku chciałbym postawić pytanie, które dotyczy innego fragmentu Ewangelii niż ten, który był przeczytany, ale znanego wam wszystkim. Pamiętacie, jak Jezus wysyłał swoich uczniów na drogi głoszenia prawdy o Królestwie Bożym, to jest napisane, wysyłał ich po dwóch. Dlaczego Pan Jezus wysyłał po dwóch? No ktoś może powiedzieć, bo tak bezpiecznie, jak byli we dwóch, to raźniej im było, no jak byli we dwóch, to sobie pomagali. To prawda. Ale Pan Jezus jeszcze wiedział o jednym, że skoro dał im mądrość, dał im władzę wypędzania złych duchów i pójdą i zaczną tą władzę pokazywać, zaczną głosić przyjście wielkiego Mesjasza, to oni są zagrożeni przede wszystkim pychą. Kochani, każdemu człowiekowi grozi pycha. Najbardziej mu grozi pycha. Że mu się wyda, że wszystko to, co ma, to jest od niego, że jest najmądrzejszy, że wszyscy są głupsi, a ja jeden się orientuję, o co chodzi w świecie. I dlatego Pan Bóg chce nas zabezpieczyć przed pychą, żeby nas ściągnąć z tego wydumanego tronu przemądrzałości. I co robi? Daje nam drugiego człowieka. Nic tak nas nie zabezpiecza przed pychą, jak drugi człowiek. Jak drugi człowiek. I dlatego Kościół jest tak ustawiony, że w zasadzie my wszyscy mamy żyć z kimś. Ojcowie żyją we wspólnocie. My, księża, mamy też na plebaniach żyć we wspólnocie. Biskup przyjeżdża i pyta, czy wy żyjecie tu razem. Nie tylko, że sobie mieszkacie. Czy wy razem jecie obiady? Macie jeść razem obiady? Macie się spotykać? Macie rozmawiać? Tak samo wy w swoich rodzinach. Mąż, żona, dzieci. Ja pomijam sytuację, że no ktoś teraz mieszka sam, bo jest wdowa, czy wdowiec. Ale generalnie mamy żyć we wspólnotach. Dlatego, że drugi człowiek zawsze nas ściągnie na ziemię. Jak to jest trudno przy drugim człowieku, wiecie, który nas zna. A powiem wam tak z serca, jak ja zostałem księdzem i nieraz gdzieś jechałem na wakacje z moją mamą do sióstr zakonnych. No i siostry prosiły, żeby odprawić przepowiedzieć kazanie. No to ja wychodziłem na ambonę, zacząłem mówić kazanie o Bogu. Patrzę, moja mama siedzi w pierwszym rzędzie. Mama, która mnie zna na wylot, zna moje wady, która mnie nosiła malutkiego, wychowywała. I wtedy to kazanie, wiecie, mi nieraz to w gardle stawało. Jak trudno jest przy mamie mówić kazanie. Jak trudno jest mówić przy kimś, kto cię zna. Otóż bliźni jest dany, żeby nas obronić przed pychą. Żebyśmy weszli w tą twardą, trudną szkołę miłości. Pamiętajcie, samotność sprzyja egoizmowi. Kiedy przychodzi nieraz porozmawiać ze mną jakaś pani, która ma męża, żonę, dzieci, męża, dzieci, rodziców, to często opowiada właśnie o dzieciach, o mężu. A przyjdzie człowiek samotny, to najczęściej mówi o sobie. Albo ja, albo mi, albo dla mnie, albo u mnie, albo ze mną, albo o mnie i ja. No żyje sam. Samotność sprzyja egoizmowi. I dlatego Pan Bóg chce, żebyśmy żyli we wspólnotach. Kościół jest wspólnotą powszechną. Kościoły są lokalne, kościoły domowe, kościoły parafialne. To ma nas zabezpieczyć. Drodzy bracia i siostry, dlatego przykazanie miłości bliźniego obok przykazania miłości Boga jest najważniejsze. Miłość Boga, czyli my kochamy Boga, ta belka pionowa i zaraz belka pozioma. My mamy kochać siebie między sobą nawzajem. I jest to niemożliwe, żeby ktoś kochał Boga, a nie kochał bliźniego. Nieraz są tacy ludzie, co całymi dniami siedzą w kościele, nie kochają nikogo i wydaje im się, że kochają Boga. Są ludzie, którzy nie kochają nikogo i wydaje im się, że dlatego kochają Boga. I drodzy bracia i siostry, mamy kochać wszystkich, ale przede wszystkim mamy kochać tych, którzy zostali powierzeni naszej opiece i trosce. To nie jest sztuka kochać papieża. To nie jest sztuka kochać jakiegoś tam aktora, nie wiem, sportowca. Młodzież się kocha. Kocham jakąś tam piosenkarkę w Ameryce. Kocham jakiegoś tam aktora we Włoszech. Ja zawsze pytam, a kochasz matkę? A sąsiada kochasz przez ścianę? To się łatwo kochać. Ludzie jeździli do Watykanu, Jan Paweł II, kochamy Cię Ojcze Święty, kochamy Papa Ojcze Święty. A nieraz sobie myślałem, a gdyby tak Karol Wojtyła został proboszczem w jakiejś parafii? Gdyby tak Karol Wojtyła poszedł po kolędzie i powiedział, ludzie, a Wy się modlicie razem, a w zgodzie żyjecie, a co Wy w telewizji oglądacie? To nie jeden człowiek powiedział, a co on się tak wtrąca? Sam się tak wtrąca. Ale jak papież był daleko w Watykanie, to go można było łatwo kochać. Pamiętacie ten najsłynniejszy i bardzo kontrowersyjny film PRL-u Czterej Pancerni spopularyzował taki wiersz: czwórkami szli do nieba żołnierze z Westerplatte. Moi drodzy, do nieba się w ogóle idzie czwórkami, trójkami, piątkami. Bóg to jest Trójca Święta. Ojciec, Syn, Duch Święty. I jeśli chcesz się złączyć z Panem Bogiem, to sam jeden się nie złączysz, bo jeden nie pasuje do trzech. Żeby się złączyć z Panem Bogiem, trzeba przynajmniej trojga. Żeby ten zamek nieba otworzyć, trzeba ten klucz dopasować. Dlatego, drodzy Państwo, albo pójdziesz do nieba z mężem, droga Pani, albo w ogóle nie pójdziesz. Albo pójdziesz do nieba z żoną, albo w ogóle nie pójdziesz. Albo ksiądz pójdzie do nieba ze swoimi parafianami, albo w ogóle nie pójdzie. A ktoś powie tak, ale mnie mąż zostawił. 30 lat temu wziął kochankę, wyjechał do Ameryki, a w ogóle nie wiem, gdzie on jest. To jak ja z nim mogę pójść do nieba? To, że on cię zostawił, to nie znaczy, że ty go musisz zostawiać. Modlisz się za tego męża, co cię zostawił już lata temu? Życzysz mu dobrze? Zamówiłeś raz w życiu mszę świętą za tego mojego męża, co się pogubił, co mnie zostawił? To, że ktoś mnie zostawił, to nie znaczy, że ja mam go zostawić. Ślub miłości obowiązuje. Kiedyś Jan Budziaszek, może ktoś z Was, bracia i siostry, zna to imię i nazwisko, to jest perkusista Skaldów, chrześcijanin, składa dużo świadectw o swoim życiu religijnym. On powiedział, że po latach zrozumiałem, co to znaczy miłość małżeńska. Że ja, wolny człowiek, ślubuję Ci miłość. Bo tego chcę. Bo ja Ci chcę ślubować miłość, że będę Cię kochał do końca życia. Ty możesz ze mną być, Ty możesz ze mną nie być. Ty możesz wyjść z domu, droga żono, i nie wracać 30 lat. Ale jak wrócisz za 30 lat, to ja Ci nogi umyję, zupę Ci ugotuję, bo ja, wolny człowiek, ślubowałem Ci, że Cię będę kochał do końca. Pamiętajcie, jak jest powiedziane w przysiędze małżeńskiej. Biorę Ciebie za żonę, za męża i ślubuję Ci miłość i że Cię nie opuszczasz do śmierci. Tam nie jest napisane, ślubuję Ci miłość, dopóki będziesz dla mnie dobry. Ślubuję Ci miłość, dopóki mnie będziesz kochał. Ślubuję Ci miłość, dopóki będziesz trzeźwa. Jak zaczniesz pić, to już ja Cię nie kocham. Nie. Popatrzcie, jak Jezus kocha bezwarunkowo. Ja nieraz ludzi pytam, słyszeliście o tym, żeby gdzieś w Polsce biskup zlikwidował parafię? Ludzie żyli niepobożnie, źle się modlili, źle się prowadzili. Biskup mówi, koniec, zamykam parafię, rozbieramy kościół. Nie, no proszę księdza, tego to nie było. Nieraz się tam ludzie z proboszczem schłócą, nieraz trzeba proboszcza wymienić, to się zgadza, ale nigdy żeście nie słyszeli, żeby ludzie przyszli do kościoła rano w niedzielę, a tu kościół zamknięty. Ogłasza się, że kościół będzie zamknięty, najbliższy czynny kościół na sąsiednim osiedlu. Nie. Chrystus tak kocha, że wszystkie kościoły katolickie w Polsce w każdą niedzielę są otwarte, tak jak teraz. Księża, ojcowie siedzą w konfesjonałach i Chrystus czeka. Jeśli przyjdzie ktoś i powie, zabiłem człowieka, ale żałuję, poprawę obiecuję, to każdy dostanie rozgrzeszenie. To jest miłość. Bezwarunkowa. A do kiedy tak będzie? Do skończenia świata. Nie daj Boże, chyba żeby w Polsce jakieś prześladowania przyszły, jakaś wojna. Kościół się nigdy nie wycofuje. Kościół się nigdy nie obraża. Nie słyszeliście o tym, żeby się Kościół obraził i zamknął ludziom drzwi przed nosem. Nie, bo Kościół miłuje tak, jak Chrystus nakazał Kościołowi kochać. Bo Chrystus w Kościele miłuje. I my się mamy tak samo miłować. Czy ty będziesz dla mnie dobry czy zły? Oczywiście, kochani, to nie chodzi o to, że ktoś kogoś poniewiera, a ja w imię miłości się uśmiecham, poniewieraj mnie dalej. Nie, nie, nie. To nie znaczy, że mąż uderzył żonę, a żona w imię miłości mówi, mężu, nic się nie stało, tylko mnie uderzyłeś. Nie, stało się. Trzeba nieraz zażądać kategorycznie zmiany postępowania. Można, Kościół uczy, zażądać separacji. Ja się od ciebie wyprowadzam, ale tylko po to, żebyśmy się zmienili i żebyśmy do siebie wrócili. I to jest prawdziwa miłość. Kochani, na temat słowo miłość jest najbardziej wykoślawionym słowem świata. Chłopak przychodzi do księdza, mówi, proszę księdza, co? Kochałem się z dziewczyną. Co to znaczy, kochałem się z dziewczyną? No byliśmy w łóżku. To nie kochałeś, krzywdziłem swoją dziewczynę. Powiedz po imieniu. Krzywdziłem swoją dziewczynę, krzywdziłem siebie, krzywdziłem dziecko, które się może począć, a oni mówią, kochałem się. Babcia rozpieszcza wnusia. Chodź tu, wnusiu, babcia ci da trochę pieniędzy. Nic mamusi nie mów, tatusiowi tam nie opowiadaj, babcia ci da. Proszę księdza, ja to tak kocham tego mojego wnusia. Nie kochasz, krzywdzisz go. Powiedz wprost, ja lubię tego wnusia tak, że nawet się nim bawię. Takiego sobie chomika z wnusia zrobiłam. No masz, wnusiu, 10 zł, ukochaj babcię, no ukochaj babcię. Wnusio kocha babcię, nie kocha babcię, tylko kocha 10 zł. Dlatego są tacy wnusie, że chodzą za listonoszem. Jak już listonosz babci przyjdzie emeryturę, to się zaraz wnusio pojawia w domu. A to nie jest miłość, to jest krzywda. Ilu takich chłopców rozpieszczonych przez mamusię, przez babcię, potem pije, rzuca żonę, bo żona nie chce być jak babcia. On przychodzi do żony, mówi, też mi daj 10 zł na piwo, a żona mówi, nie dam ci. To babcia była dobra, bo babcia dawała. Drodzy Państwo, miłość to jest stawianie wymagań. Chrystus kochał, ale jaki Chrystus powinien, potrafił być niekiedy twardy, wymagający, stanowczy, zdecydowany. Dlaczego mamy być razem? Właśnie dlatego, żebym ja cały pokochał ciebie całego. Jeszcze raz przypomnijmy sobie słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, mówiłyście to przed laty, ja, Barbara, biorę ciebie, Stanisławie, za męża. Posłuchajcie tylko tego. Co to znaczy biorę ciebie za męża? Biorę ciebie całego. Wszystko biorę. Biorę twoje słabości, biorę twoje nerwy. Wychodzę za mąż za twoje siwe włosy, za twoje rozdrażnienia, za twoje choroby, za twoje nastroje. Niektórzy mówią tak, biorę ciebie, Anno, za żonę, to znaczy biorę twoją urodę, biorę to, że jesteś pracowita, biorę ciebie, Krzysztofie, za męża, to znaczy biorę twoje karty kredytowe, biorę twoje pieniądze za męża, biorę to, że jesteś dla mnie miły, ale jak przestaniesz być dla mnie miły, to już koniec. To nie jest miłość. Biorę ciebie całego, całą twoją przeszłość. To, że cię może tatuś bił w dzieciństwie. To, że twój ojciec był alkoholikiem. To, że ciągle masz jakieś rany w sercu. Biorę to wszystko. Droga żono, biorę za żonę ciebie całą. To, że się kiedyś postarzejesz, to, że kiedyś będziesz trudna, że kiedyś będziesz płakać, że będziesz miała nerwy, że będziesz miała nastroje. Biorę to wszystko. Ja się z tym żenię. To jest miłość. Chrystus nas nie wziął po kawałku. Chrystus nas przygarnął całymi. Wiecie, można tak powiedzieć, że człowiek to ma taką budowę trójwarstwową. My jak się spotkamy po raz pierwszy z kimś, to pokazujemy co? Swoje opakowanie. A my mamy śliczne opakowanie. Pamiętacie, jak pierwszy raz przyszliście do rodziców swojego męża? A dzień dobry, witam. A czy to nie kłopot? Ale żaden kłopot. A może herbatki? Ojej, ale tyle... Ale proszę bardzo, jak to mów mi mamusiu. Oj, mamusiu, kochana. Pamiętacie pierwszy dzień w pracy? Panie dyrektorze, a to pani, proszę, to jest pani biurko. Cieszymy się bardzo. A co było za pół roku? Już ja go poznałem. Już ja go poznałem, ta teściowa przed ślubem to złote góry obiecywała, a po ślubie to wyszło, co ona za jedna. Ten dyrektor, jak mnie przyjmował do pracy, to się w pas skłaniał, po rękach mnie całował. A ja już poznałem, jakie to ziółko. I pod tym opakowaniem jest grzech. Plotkarstwo, zazdrości. I wy to macie, i ja to mam. I jak się z kimś pomieszka trochę, to wychodzi. Pamiętam, jak pierwszy dzień byłem w seminarium. 79 rok, 3 wrzesień. Pierwsza kolacja. Było nas 60 kleryków. To wiecie, nikt nic nie zjadł. Dlaczego? Bo żeśmy się przez całą kolację częstowali. A może kolega masełka? A może kolega chlebka? A może kolega herbatki? Tak żeśmy się częstowali, żeśmy nic nie zjedli. Ale za 2 tygodnie już żeśmy jedli. Już każdy wiedział, jak dla siebie chlebka, już jak dla siebie herbatki. A na początku, Boże, jaki high life był. Tylko, że kochani, popełniamy tu jeden błąd. Mówiąc, ja już go poznałem, mówiąc o tych jego grzechach, nie dostrzegamy trzeciej warstwy. Że w każdym człowieku, w najgorszym zbrodniarzu, w Hitlerze, w Stalinie, w mordercy, jest płomyczek Bożej dobroci. W każdym człowieku, w alkoholiku, w narkomanie, w kim tam byśmy nie powiedzieli, jak łepek od szpilki, jest Boża dobroć. I teraz na czym polega miłość bliźniego? Żeby to wydobyć, żeby to rozpalić. Popatrzcie, Jezus Chrystus na krzyżu, przybity do krzyża, jeszcze się modli. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I to działa. Setnik mówi... Zaprawdę, ten był Synem Bożym. Łotr na krzyżu patrzy na Jezusa, mówi: ulituj się nad nami, kiedy będziesz w swoim królestwie. Chrystus jeszcze na krzyżu zapala te płomyczki. Wiecie, to nieraz się tak zdarza nam przy święte, jak się palą świece, że płomyczek zaczyna gasnąć. I wychodzi pan kościelny czy siostra zakrystianka ze szpileczką, z igłą i zaczyna ratować płomyk. To jest bardzo trudny moment dla księdza, bo nikt wtedy nie słucha kazania, tylko wszyscy się patrzą, czy mu ta świeca zgaśnie, czy mu nie zgaśnie. I wszyscy kibicują, żeby się ten płomyk udało uratować. W twoim mężu, w twojej wnuczce, w twojej żonie być może gaśnie ten płomyk. I nie jest chrześcijaninem ten, kto mówi: a, już cię mam do końca. Tylko chrześcijanin to jest ten, który się modli, który nieraz powie trudne słowa. Słuchaj, grzeszysz, źle żyjesz, ale który stara się rozpalić. To jest nieprawdopodobne, jak w ludziach są te płomyczki, które czekają na jakiś powiew powietrza, żeby rozbłysnąć jasnym światłem. Mam kolegę księdza, przyjaciela, ma na imię Bogdan. Opowiadał mi, że w dzieciństwie na podwórku na warszawskiej Pradze bawił się często z takim chłopakiem w piaskownicy, który miał na imię Władek. Grali w piłkę, budowali zamki z piasku, ale potem ich drogi zaczęły się rozchodzić, bo mój kolega Bogdan został ministrantem, a Władek został łobuzem. Mój kolega poszedł na studia, Władek poszedł do więzienia. Mój kolega został księdzem, Władek został recydywistą. Straszny był bandyta. Słuchajcie, taki był, że jak szedł ulicą, to ludzie schodzili na drugą stronę. Jak jechał windą, to ludzie na piechotę szli na 10. piętro, nikt z nim nie chciał nawet windą jechać. Cały w tatuażach, pocięty jakiś. I kiedyś jego matka tego Władzia, przyszła do mojego kolegi księdza i mówi: księże Bogdanie, Władek umiera w szpitalu. Czy ksiądz by go nie odwiedził? No dobrze, bardzo chętnie. Poszedł do niego, znalazł go w szpitalu. Władek się ucieszył. Bogdan, to ty przyszedłeś do mnie, ksiądz, i do mnie przyszedłeś. Jak się cieszę. Siadaj, mówi. Jak pielęgniarka wyjdzie z pokoju, to ci pokażę, co mam pod poduszką. Ten mój kolega ksiądz mówi: słuchaj, byłem pewny, że albo wyjmie jakieś pół litra, albo wyjmie jakieś papierosy, no żeby się popisać, co on sobie tu w szpitalu załatwił. Jak pielęgniarka wyszła, Władek wyjął spod poduszki książeczkę do nabożeństwa i powiedział: wiesz, matka mnie przyniosła te modlitewki. Ja sobie to czytam. Wiesz, jakie to ciekawe jest? A potem się Władek spowiadał i za parę dni umarł. Drodzy bracia i siostry, życzę wam i życzę sobie, żebyśmy przed śmiercią modlitewki czytali i żebyśmy się wyspowiadali i umarli. Ale przyznajmy szczerze, bije się w swoje piersi. Gdybym tego Władka zobaczył na ulicy, to może bym powiedział: na krzesło elektryczne powiesić ich, do kamieniołomów ich zesłać, ręce im poobcinać tym nierobom. Kogo trzeba wsadzić do więzienia, to trzeba wsadzić do więzienia. Ale Jezus mówi: nie sądźcie, bo się możecie bardzo pomylić. Bardzo pomylić. To jest, kochani, taki problem. Sam do końca nie wiem, co o tym myśleć. Ale my się w Kościele przyzwyczailiśmy do tego, że się modlimy za papieża Benedykta XVI i dobrze. Że się modlimy za naszych biskupów i dobrze. Że się modlimy za dzieci i dobrze. Ale dziwne jest to, że my się za prostytutki nie modlimy. Dziwne jest to, że my się nie modlimy za tych, co sprzedają narkotyki. Dziwne jest to, że my się za mafię nie modlimy. Oni potrzebują modlitwy. Że się, przepraszam, za świętej pamięci Adolfa Hitlera nie modlimy. Kto wie? Może miłosierdzie jest Boże ogromne aż tak? I tak się przyzwyczajamy, że jak ktoś jest dla mnie dobry, to ja go lubię. Jak jest niedobry, to ja już go nie lubię. Czy tak uczył Chrystus? Czy nie uczył, że jest lekarzem, którego potrzebują grzesznicy? Popatrzcie, co się stało w Polsce, kiedy umarł Jan Paweł. Kiedy umarł Jan Paweł II. Ilu ludzi, o których byśmy dobrego słowa nie powiedzieli, wróciło do Chrystusa, płakało, śpiewało pieśni na ulicach i robili to nieraz gorliwiej niż my, zawodowi katolicy. Przyszedł do mnie taki pan: proszę księdza, ten papież umarł, tak się przejąłem. Chciałem się wyspowiadać. Ja mówię: bardzo dobrze, niech się pan spowiada. Ale ja 30 lat nie byłem u spowiedzi. No to tym bardziej niech się pan spowiada. Mówi: wszystko już zapomniałem, jak to się spowiada. To co, mam powiedzieć swoje grzechy? No musi pan powiedzieć swoje grzechy. Ale mówi tak: w szczegółach czy ogólnie? Popatrzyłem na jego twarz i mówię: ogólnie. Zdecydowanie proszę ogólnie. Drodzy bracia i siostry, nie można nam księżom nic mówić. Jakie to były spowiedzi. Jak oni się spowiadali. Nie tam 3 razy to, 4 razy tamto. Proszę księdza, co ja w życiu nie robiłem. Ale powiem księdzu wszystko, tylko niech się ksiądz trzyma konfesjonału. Mówi. Drodzy bracia i siostry, dlatego Jezus powiedział: prostytutki prędzej wejdą do Królestwa Niebieskiego. 2 lata temu mój kolega, proboszcz parafii świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży w Warszawie, chodził po kolędzie. Taki stary dom przedwojenny. Patrzy w kartotece, no tu jedna rodzina, tu druga, tu trzecia, dzwoni, wchodzi. Ale coś tu dziwnie w tym mieszkaniu, bo same piękne panie, wymalowane, wyszminkowane. Zorientował się, że się wpakował do agencji towarzyskiej. One się śmieją, hi, hi, hi. Proboszcz stoi w kąży w stule, obok prostytutki. Ale mówi: no co? Pan Jezus też chodził do prostytutek. Wyjął obrazki z Matką Bożą i rozdał tym dziewczynom. Proszę księdza, mówi do mnie, jak się niektóre popłakały. Biedne dziewczyny spod Mławy, spod Ciechanowa, spod Płocka. Przyjechały do Warszawy. Wszystkie były u pierwszej komunii świętej. Były kiedyś u bierzmowania. Wszystkie. Dostały Matkę Boską. Cały ten makijaż im spłynął ze łzami. Drodzy bracia i siostry, Chrystus mówi: nie sądźcie. Nie sądźcie, bo prostytutki prędzej przed wami wejdą do Królestwa Niebieskiego. Pamiętajcie, mamy kochać tych, którym składaliśmy śluby. Nieraz my mówimy tak o mężu, o żonie, o sąsiedzie, że proszę księdza, to tak i tak i tak, ale ja mówię prawdę. Prawdę mówię, proszę księdza. Na własne oczy widzę. Co robi szatan, kiedy staje przed Bogiem? Pismo Święte mówi wyraźnie. Szatan nas oskarża. I co mówi? Prawdę. Szatan zna nasze grzechy, wszystkie grzechy. Naprawdę je zna. I mówi Panu Bogu o naszych grzechach samą prawdę. Widzisz, bracie i siostro, możesz mówić prawdę o mężu i służyć szatanowi. Możesz mówić prawdę o żonie Ale jeśli mówi się bez miłości, a z nienawiścią, żeby oskarżyć, żeby zgnieść, żeby poniżyć, to nie jesteś sługą Chrystusa. To nie jesteś sługą Chrystusa, bo można mówić prawdę bez miłości, a można prawdę mówić z miłością. Drodzy bracia i siostry, ja doskonale sobie zdaję sprawę, że życie rodzinne to nie jest sielanka i miłość to nie są uczucia. Kiedyś takiego jubilata, co 50 lat temu brał ślub i był jubileusz, zapytali: dziadku, niech się dziadek teraz już przyzna po 50 latach. Miał dziadek ochotę się nieraz rozwieść z babcią? On mówi: ja? Rozwieść? Złamać przysięgę małżeńską? Nigdy w życiu nie miałem ochoty się z nią rozwieść, ale zamordować parę razy to chciałem. Drodzy bracia i siostry, uczucia są w różne strony. I my księża się posprzeczamy, i siostry się posprzeczają, i wy się posprzeczacie, byle do siebie rękę wyciągnąć. Byle słońce nie zachodziło nad naszym gniewem. Nikt nie czeka, że żona po 30 latach będzie robić mężowi obiad. Może mój stary wraca z roboty, już go słyszę na schodach. O matko, jakie to przeżycia. Gdzie tam? Wiecie, jak jest w rodzinie. Chodź tu, Stasiu, na obiad. Nalać ci zupy. Nasmaruj mnie tu jeszcze, bo coś mnie strzeliło w krzyżu. No chodź tu, cię nasmaruję, ty mój dziadku jeden. I to jest cała miłość. Posprzeczają się nieraz. Nie na ten program włączyłeś. Przełącz mnie na mój film, a to ja chcę oglądać mecz. Ale jak przychodzi Wielkanoc, jak przychodzi Boże Narodzenie, bierzemy opłatek, to i łezka się zakręci. No moja kochana Zosiu, niech ci Pan Bóg błogosławi. Niech ci wszystko da dobre. I to jest miłość. I drodzy bracia i siostry, uwierzcie mi, marzymy nieraz. Ludzie mają piękne domy, jakie mają samochody. A tam domy i samochody. Kiedyś jeden z księży chodził po kolędzie, zaszedł pod taką willę wielką, wspaniałą, zadzwonił, odwożył mu ochroniarz. Mówi do księdza: a pan do kogo? No ja tu jestem proboszcz, po kolędzie chodzę. Chwileczkę. Ten ochroniarz zadzwonił. Tu jest jakiś jeden, co się proboszcz nazywa. Wpuścić go? No słyszę, że tam wpuścić. Dobrze, pan wejdzie. Ksiądz mówi: wszedłem do domu, fontanna na dole, windą wjechaliśmy na pierwsze piętro, same marmury, taka pani niemalże w sukni wieczorowej mi otwiera. Dobry wieczór. No to on mówi: szczęść Boże, jestem tu proboszczem, to możemy się pomodlić? No niech się pan modli, mówi. No to on mówi: ja się pomodliłem, ta pani otwiera barek, koniaki, whisky. Czego się pan napije? Proboszcz mówi: nie, dziękuję, na służbie jestem, to nie piję. To niech pan siada. Mówi proboszcz: usiadłem w takim fotelu, wiecie, ze skóry, że nogi miałem wyżej jak głowę. Jak Gagarin siedziałem w statku kosmicznym. I tak mnie zdenerwowała, mówi ta kobieta, tym przepychem, tym szpanerstwem, tymi koniakami, że zadałem jej jedno pytanie. Przepraszam bardzo, że panią zapytam, bo ja ksiądz jestem. Czy pani w tym wszystkim jest szczęśliwa? 30 sekund. 30 sekund. Wszystko popłynęło. W tym domu niech mnie ksiądz o szczęście nie pyta. W tym domu niech mnie ksiądz o szczęście nie pyta. Już ksiądz było, już nie pan. Drodzy bracia i siostry, wiecie, czego nam brakuje? Dobroci na co dzień nam brakuje. I życzliwości. Czytałem 2 tygodnie temu wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych na próbie 3000 mężczyzn w Ameryce. I jedno pytanie było takie, postawione mężczyznom. Co byś chciał, żeby twoja żona wiedziała, a czego jej nie mówisz? Co byś chciał? Jedno pytanie poszło w górę od razu. Jedna odpowiedź. Wiecie jaka? Chciałbym, żeby moja żona wiedziała, jak bardzo ją kocham. Ale jakoś od 20 lat coś mi tu w gardle staje kołkiem i nie mogę jej tego powiedzieć. My się kochamy. Płaczemy potem za sobą. Martwimy się, jak żona choruje. Martwimy się, jak mąż choruje. Tylko, że tak nas szatan nieraz splącze, że na co dzień nie potrafimy sobie tego powiedzieć. Proszę państwa, niejedna żona wcale nie chce, żeby jej mąż kupił złotą bransoletkę. I nie chce, żeby jej kupił norki za 15 tysięcy. Tylko żeby podszedł, powiedział: Andziu, kochana, daj tą rękę, ci ucałuję za te wszystkie obiady, co ci marudziłem nieraz. Dziękuję ci, kochanie. Mężu drogi, też Ci nieraz kołki na głowie ciosam, ale dziękuję Ci, bo widzę, że się mną opiekujesz, jak potrafisz. Daj się tu przytulić, daj całusa. I dla niejednej kobiety to będzie więcej niż złoto, więcej niż perfumy super, więcej niż samochód nowy. Pamiętam kiedyś w Krakowie, jedna pani mi opowiadała, że były misje w parafii i taki staruszek, zakonnik prosił, żeby we wtorek przyszły wieczorem pary małżeńskie. Nierozwiedzeni, niesamotni, nie wdowy, tylko mąż z żoną, bez dzieci, bez wnuków, tylko mąż z żoną. Ona mówi, proszę księdza, miałam kłopot, bo mój mąż do kościoła nie za bardzo chodził, ale tak go prosiłam, słuchaj, przyjdź w ten wtorek, chodź, pójdziemy razem, zobaczysz, jak proboszcz odnowił kościół, bo to chłopa to trzeba zaciekawić, zobaczysz, jakie nowe reflektory są w kościele. No, on się w końcu zgodził, przyszliśmy we wtorek do kościoła, pary małżeńskie były, usiedliśmy w ławkach, staruszek zakonnik powiedział bardzo ciekawe kazanie o miłości małżeńskiej. Mój mąż oczywiście cały czas na zegarek, żeby pokazać, że go to nic nie obchodzi. I kiedy myślałam, że msza święta się skończy i wrócimy do domu, staruszek zakonnik powiedział, a teraz proszę Państwa, tak jak jesteście w parach małżeńskich, to wstańcie wszyscy, stańcie do siebie twarzami, panowie, weźcie swoje ręce za żony za rękę i spójrzcie się sobie w oczy. Proszę księdza, staliśmy, tak żeśmy buzię rozdziabili, bo żeśmy się sobie już z 15 lat w oczy nie patrzyli. A teraz powtarzajcie za mną. Ślubuję Ci miłość, biorę Ciebie za męża, za żonę i że Cię nie opuszczasz do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Cisza w kościele, ale jaka? Tylko słychać, jak kobiety torebki otwierają, żeby chusteczki wyjąć. Ale i paru facetów się tak rozbeczało, że można było podłogę wycierać. A staruszek nie kończy, mówi, a teraz panowie, kwiaciarki na rynku Starego Miasta są, weźcie żony na rynek, tak poniżej 10 róż to nie schodźcie, zadzwońcie do domu, powiedzcie dzieciom, że tatuś z mamusią prędko nie wrócą, nie martwcie się, dzieci się nie zasmucą, wolna chata to jest zawsze dla dzieci najlepsza wiadomość. Proszę księdza, nie wierzyłam własnym oczom. Mój mąż, mój stary, kochany mąż, ten siwiutki, ten z brzuszkiem, wziął mnie do kawiarni Stare Mury, zastawił stół, trzymał mnie za rączkę, głaskał mnie po dłoni, a po trzecim koniaku to nie chciał samochód kupować. Kochanie, mówi, takie ciężkie siatki nosisz z tego sklepu, kupimy Ci Cinque Cento używane, weź sobie jeździł, przysięga, żadnego samochodu mi tam nie kupił. To wcale nie znaczy, żeśmy się od tego wieczoru stali idealnym małżeństwem. Za 2 dni była awantura, kto miał wnuki z przedszkola odebrać. Ja mówiłam, że on mi wmawiał, że ja. Ale Pan Bóg nam pokazał jedną rzecz. Wy się kochacie. To dlaczego się sprzeczamy? A dlatego, że się nieraz wstydzimy starości. Ja się wstydziłam, że już miałam całe nogi w żylakach. Ja się wstydziłam, że już nie ta uroda. Jak się nieraz chciał do mnie przytulić, to mówiłam, ojej, tam stary, odczep się ode mnie, tam wreszcie to ci się na amory zebrało. A ja chciałam, żeby mnie przytulił, tylko się wstydziłam, że już włosy siwe i rzadkie. A on się też wstydził, że brzuszek, że kaszelek, że tu go coś kręci. A jak człowiek się tak wstydzi, to się trochę denerwuje. A jak się denerwuje, to chętnie by komuś wbił szpilkę. A komu wbić szpilkę? Mężowi, on najbliżej. Żonie, ona zawsze pod ręką. Wiecie, to jest takie niesamowite, że my się nieraz szanujemy w pracy. Panie dyrektorze, panie naczelniku, panie kierowniku, bo jakbym tak kierownikowi powiedział, głupi jesteś, to mnie z pracy wyrzucą. A mężowi to można powiedzieć. On mnie z pracy nie wyrzuci, gdzie taką drugą znajdzie? Żonie można powiedzieć, a nie mądra jesteś. I tak sobie nieraz te brudy wrzucamy do tego kosza. Drodzy bracia i siostry, dlatego Chrystus mówi, drogą do nieba jest miłość. Trudna, ale przecież piękna. I dlatego w tej rekolekcji mówiłem wam na początku, przekrocz te wyobrażenia samego siebie. Może jesteś inny niż ci się wydaje. Wczoraj mówiłem, spójrz na Chrystusa. Może jest inny niż ci się wydaje. Ten miłosierny, dobry Jezus. A dzisiaj mówię, spójrz na swoich bliskich. Może są inni niż ci się wydaje. Może to szatan coś nam w te oczy tego tuszu nałożył i nie widzimy bliźniego takim, jakim on jest. Odnajdźmy ten skarb prowadzące do Chrystusa. A drogą do Chrystusa jest człowiek. Chrystus w drugim człowieku. Niech to będzie taki skarb pełen radości, owoc tych rekolekcji. Amen. Amen.